spoglądamy na osobę świętego Wojciecha, to gdzieś tam w tyle słychać głos Jezusa Chrystusa i Jego nakaz misyjny. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przejął się tym chrystusowym nakazem święty Wojciech. Dlatego, że gdy przybył do przecież ledwo co schrystianizowanej Polski, to rozpoczął dalej dzieło ukazywania Jezusa Chrystusa. To podjął dalej kontynuowanie dzieła prowadzonego już od blisko 1000 lat, by ukazać współczesnym sobie, że właśnie tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli pierwszym i jednocześnie ostatecznym, a zatem najważniejszym prawem jest prawo miłości Boga i bliźniego w gronie uczniów Jezusa Chrystusa, jeżeli ustrój Kościoła, tego nadprzyrodzonego organizmu bosko-ludzkiego, oparty jest na prawie miłości, to nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. I tu natychmiast rodzi się pytanie, rodem z Ewangelii, kiedy przyglądamy się i przysłuchujemy się nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartemu w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. A któż jest moim bliźnim? Pytał wówczas rozmówca. A dzisiaj możemy zapytać, a któż jest naszym przyjacielem, skoro nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół? Jeśli uczeń Jezusa Chrystusa, jednocześnie Jego wyznawca, dla nas słowo wyznawca musi mieć wyjątkowe znaczenie, dlatego że przecież jesteśmy parafią, czyli taką najmniejszą komóreczką Kościoła Chrystusowego na ziemi, jest właśnie parafią świętych wyznawców. Nie tylko Rafała Kalinowskiego i Alberta Kalinowskiego, ale jest parafią wyznawców, to jest znaczy jest świętym zwołaniem, jest zwołaniem uczniów Jezusa Chrystusa, którzy chcą, a już może nawet nie tyle chcą, którzy nie mogą nie być świętymi wyznawcami Jezusa Chrystusa. A zatem również dla nas, ludzi zorganizowanych i organizowanych nade wszystko prawem miłości, pytanie, a kto jest naszym przyjacielem, jest nad wyraz zasadą. Dlatego, że wyznawcy Jezusa Chrystusa nikogo na tej ziemi nie mogą uznawać za swojego nieprzyjaciela. Dlatego, że wszystkim jesteśmy winni miłość. I to nawet w tym stopniu najwyższym, polegającym, wyrażającym się na oddaniu dosłownie krwi, również i za naszych nieprzyjaciół. Nie po to, aby robić im krzywdę, ale nade wszystko po to, aby ich przekonać nie do siebie, ale do Jezusa Chrystusa. Kiedy spoglądamy dzisiaj na osobę świętego Wojciecha, to jest on tego najlepszy przykład. Dlatego, że teoretycznie, tak po ludzku, przyglądając się jego śmierci, rzeczywiście wszedł na teren nieprzyjaciół Jezusa Chrystusa. Bo były to plemiona pogańskie. Zresztą, mój Boże, od roku 966, kilka lat później, był taka restauracja pogaństwa w Polsce, ochrzczone, że trzeba było rozpocząć bardzo, ale to bardzo intensywne dzieło katechizacyjne, polegające na renowacji przyjętego w sakramentu Chrztu Świętego. Toż nie tylko poza granicami ówczesnej Polski szerzyło się pogaństwo, ale również i wewnątrz jej, w środku, odradzały się kulty pogańskie. Zaczęto czcić starych pogańskich bogów. Zresztą to nie tylko w X wieku, ale również i na dzień dzisiejszy, kiedy spoglądamy chociażby na kraje Afryki, ale nie tylko Afryki. Kraje, które były tryskającym chrześcijaństwem. Dzisiaj uczniowie Jezusa Chrystusa są tam może jeszcze nie porażającą mniejszością, ale jednak mniejszością. Chociażby weźmy taki kraj jak nie w Afryce, w Ameryce Południowej, Argentyna, Brazylia. Tam jest 10% katolików, chociaż prawie wszyscy przyznają się do Jezusa Chrystusa. Miasto niedalekie od nas, Berlin, 2% wyznawców Jezusa Chrystusa. To są swoiste fakty. Bardzo ciekawe i każące zatrzymać się nad tym, dlatego, że to już nie tylko wina tych, którzy nie chcą albo nie znają Jezusa Chrystusa na terenach dawnej NRD, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przypomnę, że była taka, bo Berlin leży właśnie na tej części. Kolejne pokolenie ludzi, którzy naprawdę nie słyszeli o Jezusie Chrystusie. Dlatego, że żyją w takim jakimś amoku informacyjnym, że on, bieda, nie jest w stanie dostać się do ich umysłu, dotrzeć do nich. I na pewno trzeba zadać pytanie o przyczynę tego stanu. Przyzwoitość nasza każe nam nie spoglądać na zewnątrz, w cudze ogródy, ale popatrzeć wewnątrz Kościoła. Bo może rzeczywiście gorliwość w głoszeniu Słowa Bożego, może gorliwość w ukazywaniu Jezusa Chrystusa, gorliwość w byciu wyjątkowo czytelnym świadkiem zmartwychwstałego nie istnieje w Kościele. Skoro całe rzesze, całe tłumy odchodzą gdzieś na bok, to może dlatego, że Kościół umówił sobie swoiste getto, w którym jest mu dobrze, w którym pali dymy kadzielne, niekoniecznie Bogu, a nade wszystko sobie, bo jest nam tak wygodnie, nie bacząc na to, że przecież poza Kościołem znajduje się tak wiele ludzi, którzy czekają na nic innego, jak właśnie na Ewangelię, nawet nie są świadomi tego głodu Ewangelii. Dlatego Kościół Jezusa Chrystusa nie ma nieprzyjaciół praktycznych. Dlatego, że każdy człowiek jest adresatem Ewangelii Chrystusowej. To znaczy, każdy człowiek, nawet ten, który spogląda na nas spod przysłowiowego spodełba, jest dla nas przedmiotem naszej chrześcijańskiej, chrystusowej odpowiedzialności. I pamiętajmy, że nie ma większej miłości od tej, jeśli w ogóle jesteśmy zainteresowani praktykowaniem prawa Bożego w Kościele. Jest jedno, nie trzeba być profesorem, żeby nauczyć się konstytucji Kościoła. Konstytucja Kościoła mieści się w jednym zdaniu: prawo miłości Boga i bliźniego. A nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. My zaś nie mamy przyjaciół.